do Koryntian, kontynuując rozważanie tego listu. I jesteśmy teraz w 7 rozdziale. Zaczynamy od pierwszego wersetu czytać pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział. A teraz o czym pisaliście? Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety, jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż, podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strąć się od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. A to, co mówię, jest zaleceniem, a nie rozkazem. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga, jeden taki, a drugi inny. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdowom, dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński, niż gorzeć. Tak, do tego momentu może zatrzymamy się tutaj. Jest bardzo ciekawy fragment, w ogóle tutaj ten 7 rozdział pierwszego listu do Koryntian. On jest często źle rozumiany, przekręcany, ale też rzuca światło na, jak na różne tematy życia codziennego, jak właśnie apostoł Paweł je widział. I to jest autorytet apostolski. Przypomnę, że Kościół ma być zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. To jest Boży plan. Nie na jakichś ludziach, którzy się uważają za apostołów, a uczą inaczej niż ci pierwsi apostołowie, ale właśnie chodzi o ten wyraźnie fundament założony przez pierwszych apostołów, apostołów Pana Jezusa. Wiemy, że Paweł był powołany osobiście przez Jezusa. On nie nauczył się tych rzeczy od kogoś, o których tu pisze, opisuje, ale miał osobiste objawienie takie od Boga przez spotkanie z Jezusem i kilka razy miał wizję w świątyni w Jerozolimie, także Pana Jezusa, który mu mówił, że wyśle go daleko do pogan i został ustanowiony przez Jezusa apostołem pogan. Ten właśnie Paweł. I zaczynamy od tego, że wiemy dobrze, czytając Nowy Testament, że Paweł być może nawet miał kiedyś tam żonę, ale jako faryzeusz, był przecież faryzeuszem i oni musieli mieć żony, ci faryzeusze, ale aktualnie, gdy pracował już dla Boga, gdy był powołany przez Pana Jezusa, on nie miał żony, nigdzie nie czytamy o jego dzieciach, także był w takim stanie i też nie miał jakiegoś problemu z tym, żeby utrzymać życie swoje w czystości. Chodzi o czystość seksualną. Dlatego on mówi tutaj w 7 wersecie: a wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga, jeden taki, a drugi inny. Właśnie on otrzymał dar od Boga, że mógł całkowicie pracować dla Królestwa Bożego i na 100% po prostu, nie troszcząc się o rodzinę, o jakieś potrzeby rodziny własnej, tak? Wiemy, że to był człowiek też, który, jeżeli mówimy, żeby był taki jak ja, Paweł tu porównuje do siebie, to chodzi o taką łaskę od Boga i taki wzrost też duchowy, że on umiał zachować się dobrze, gdy miał dużo obfitych dóbr jakiś tam, tak? Ale też gdy miał mało, umiał też w tym żyć z Chrystusem, nawet przechodził przez głód, przechodził przez różnego rodzaju prześladowania, czasami życie jego było zagrożone kilka razy co najmniej. Nawet o sobie pisze, że dzień i noc spędzi w głębinie morskiej, także gdzieś tam statek się rozbił widocznie i dzień i noc w wodzie przebywał, także był kamienowany, był wychłostany, także przez Żydów, których umiłował i dla których głosił Ewangelię i za których gotów był oddać życie, ci ludzie tak się mu odwdzięczali. Mimo to miał miłość do swego narodu, I właśnie o takim człowieku tutaj mówimy i o takiej postawie. I teraz dość łatwo rozpoznawać, czy mamy dar od Boga taki, że nie potrzebujemy być w związku małżeńskim, czy mamy taki dar. Słyszałem o takim zborze kiedyś na południu Polski, gdzie chyba 8 panien miało objawienie, że jakiś kawaler to jest dla nich na męża. 8 naraz. Przystojny chłopak, ale on nie potrzebował żony, się okazuje. To był z takich obdarowanych jak Paweł, że po prostu dobrze mu było być samotnie i służyć Bogu. Też w krajach, w których jest duże prześladowanie chrześcijan, słyszy się o takich powołaniach od Boga do głoszenia Ewangelii, szczególnie młodych ludzi, którzy już wiedzą, że nie będą mieli nigdy żony ani męża na przykład i proszą o modlitwę w tej sprawie. Oni prawdopodobnie najczęściej są męczennikami nawet dla imienia Jezusa Chrystusa i nie wiążą się z nikim, za parę lat zginą po prostu, wiedzą o tym nawet. Mimo to służą Bogu i my musimy wiedzieć, że żyjemy w takich czasach, gdzie bardzo dużo się morduje chrześcijan. Warto o tym pamiętać w modlitwie. Może ktoś być powołany przez Boga do tego też, taki dar od Boga otrzymać i takie brzemię, żeby wstawiać się za tymi ludźmi właśnie, którzy takie prześladowania straszliwe przechodzą właśnie niby w cywilizowanych czasach, trzeba zaznaczyć, tak? Wcale te czasy nie są takie cywilizowane, jak to gdzieś w mediach się nam mówi. Absolutnie nie. My zresztą, mieszkając w tym naszym mieście, możemy się o tym przekonać. Ja mogłem się przekonać o tym, jak tu jest, jakie to cywilizowane miasto mamy nasze. I teraz dalej Paweł, co mówi tutaj o współżyciu małżeńskim, bardzo ciekawie podsumowuje w 6 wersecie, a to, co mówię, jest zaleceniem, a nie rozkazem. Czyli nie może mąż czy żona brać słowa Bożego, tu w Koryntian napisane, musisz ze mną współżyć, kładź się ze mną do łóżka teraz na przykład, czy coś takiego. Jak nie, no to jesteś nieposłuszny Bożemu Słowu. Iż powiem tak prosto z mostu. Tak, bo niektórzy ludzie czasami tak uważają, że tam coś pisze, czasami wiecie, nawet niewierzący to potrafią wyłapać. Leży w domu Biblia, wygrzebie coś tam, że jak rękę na ojca podniesie, to mu ręka uschnie albo coś i myśli, że przekleństwo rzuci na dziecko przez to i tak dalej. No, różni ludzie sobie próbują tam z Biblii wygrzebać różne rzeczy, ale tu Paweł pisze zupełnie inaczej. On mówi, to jest zaleceniem. Chodzi o to, że różne są temperamenty na przykład ludzi i jak kocha się kogoś, to się widzi, że ma taką potrzebę. To jest jedna z potrzeb seksualnych u człowieka, który nie ma daru takiego jak Paweł. W związku z tym z miłości to się jeden drugiemu, można powiedzieć, usługuje w ten sposób. I to jest zalecenie, a nie jakiś rozkaz. I powoływanie się na to, że to jest jakiś obowiązek i tak dalej, jest nieprawidłowym podejściem do Bożego Słowa. Inaczej to trzeba ustawić, inaczej to trzeba rozumieć. Czasami może być, że mąż ma niewłaściwą postawę wobec żony lub odwrotnie jest i w związku z tym tutaj trzeba naprawić te rzeczy, a nie wykonywać Słowo Boże, jak to niektórzy myślą i jakieś obowiązki tutaj swoje traktować to jako coś strasznego, podobnego jak może wyrzucenie śmieci czy coś takiego. I teraz też tutaj w 2 wersecie mówi Paweł o niebezpieczeństwie wszeteczeństwa. To jest straszny grzech. My czytaliśmy wcześniej grzech przeciwko własnemu ciału. Jedyny, jaki jest właśnie przeciwko ciału, to jest wszeteczeństwo i to są seksualne związki pozamałżeńskie właśnie, różnego rodzaju zboczenia i tak dalej. Wszystko w tym siedzi. I diabeł potrafi kusić człowieka z powodu jego niepowściągliwości. Czyli ludzie, którzy nie zajmują się tą dziedziną swego życia, a tutaj powściągliwość dotyczy także sfery seksualnej i nie jakby hamulców tam nie wstawiają, tylko się cieszą, że jadą z prędkością 300 na godzinę po prostu, no to jest wielkie niebezpieczeństwo. W świecie teraz to się pochwala, wyuzdanie seksualne, jakieś takie wyeksploatowanie i tak dalej, ale ciekawe, jak tak czasami się pstryka kanały, ja niekiedy pstrykam po różnych różnojęzycznych takich nawet, to tak we Włoszech mają problemy z potencją faceci po prostu, jakieś tam tabletki na potencję, tam jeszcze na coś, na wzmożenie czegoś, na wzmożenie tamtego. Co to się stało? Co się stało ludziom? A się stało to, że przesadzili. To tak jakbyś obżartuchowik mówił, że tam proliwer albo coś, ale jak on się obżera jak świnia, za przeproszeniem, to mu proliwer nie pomoże. Tak samo palaczowi te tabletki na kaszel, które reklamują w telewizji, to też jest szyderstwo po prostu. On ma przestać palić i kaszel mówi, odejdzie. A inaczej to jest tylko przypodrowywanie problemu właśnie. I w związku z tym to nieposłuszeństwo Bogu, ten bunt przeciwko Bogu i używanie czegoś, co nam Bóg dał, co ma być tylko w małżeństwie, żeby łączyło ludzi, żeby jeszcze więcej było miłości i bliskości, intymności, jest szargane i używane w niewłaściwy sposób. I później człowiek sam ma z tego powodu problemy. Tak? Trzeba jeszcze zaznaczyć, że list do Rzymian mówi o tym, że ludzie, którzy nie oddają chwały Bogu, którzy nie są w dziękczynieniu, nie chodzą z Bogiem właśnie w relacji, mogą wpaść w taką pułapkę właśnie seksualną. Te seksualne rzeczy czatują na ludzi, którzy są zgorzkniali, którzy egoistyczni są, po prostu samolubni, i którzy zapominają o oddawaniu chwały Bogu i zapominają, co mają dzięki Chrystusowi. Cała nasza wartość to jest to, że my jesteśmy z Chrystusem, trzeba wiedzieć. Bez Chrystusa nasza wartość jest zero. Zak Punen ma takie krótkie kazanie, jest w internecie, można na stronie Oblubienica zobaczyć, jak tam pomagają mu kilku, chyba z 10 nawet braci, przychodzą z taką tabliczką zero. I tam te zero to jest jakiś wygląd osobisty, inteligencja, nawet to, że ktoś jest kaznodzieją i tak dalej. I stoi taka kupa zer i w pewnym momencie Zak Punen z przodu jedynkę umieszcza. To mówi, że to jest Chrystus. I wtedy popatrzcie, jaka wartość, jak z przodu jest jedynka i jest z 10 zer. To jest ogromna wartość, tak? Jak jest też jedno takie zero i dostawisz jedynkę, masz 10, a jak drugi dojdzie do niego, czyli będą razem we wspólnocie i z Jezusem, jest już 100, tak? I Biblia mówi, to nie są żarty, że jeden będzie gonił 10 tysięcy, dwóch 10 tysięcy, czy coś takiego, czyli tam nie podwaja się, ale nawet jeszcze bardziej to pomnaża ta liczba wrogów, których można pokonać, gdy się jest we dwóch. Dwaj, gdy są złączeni w modlitwie, są jednomyślni, otrzymają od Boga to, o co proszą. Jezus mówi, tak na przykład. Także ciekawe, to jest obietnica dla dwóch, którzy uzgodnili swoje prośby przed Bogiem. I teraz idziemy dalej. Jeśli chodzi tutaj o wstępowanie w związki małżeńskie, Paweł wyjaśnia, że tak samo wdowy mogą wychodzić za mąż powtórnie, ale mówi, dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Czyli znowu nie chodzi o to, że ona ma pozostać wdową, ale jeżeli jest to osoba, która nie ma takiego daru od Boga, tak, jak Paweł, to po prostu ma też wstępować w związek małżeński. I to podsumowuje w tym 9 wersecie, mówi, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. I teraz 10 werset. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała. Czy to jest rozkaz Chrystusa? Wcześniej mówi, to jest zalecenie, nie rozkaz, a tutaj to jest już rozkaz. Tak? Żeby żona męża nie opuszczała. I dalej pisze. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna, niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Pozostałym zaś mówię ja, nie pan. Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża, inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. A bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża, albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Poza tym niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim został, powołał go Bóg. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. Tu jest ważny fragment Słowa Bożego, ważny dla nas także w tych dzisiejszych czasach. No, tutaj jest mowa o żonach, które mogą opuścić mężów. Sugestia prawdopodobnie jest, że było więcej wierzących kobiet niż mężczyzn wierzących i te kobiety mogły mieć problemy ze swoimi mężami. Taki nakaz jest, żeby nie opuszczała, ale jeżeli to będzie mąż, który po prostu jest jakimś sadystą, nie wiadomo kim tam i tak dalej, jest zagrożenie życia dla tej kobiety. Poza tym może nie mieć ona możliwości wychowania dzieci dla Pana, co jest nakazem Chrystusa, żeby dzieci wychować dla Pana. Jeżeli uniemożliwia właśnie wychowanie dzieci dla Pana, czy jakieś inne zagrożenie życia może być tej kobiety na przykład. No, jakiś facet może być szalony, krótko mówiąc. I Słowo Boże na pewno nie sugeruje, że musi przebywać taka kobieta i na przykład tylko ciszej krzyczeć, żeby zgorszenia niesieć, jak on będzie ją bił. Gdzieś słyszałem tutaj nawet w kościele w Olecku taki był sugestia jednego z księży, że przyszło dwóch katolików i mąż bije żonę, to żeby ona za głośno nie krzyczała, jak będzie bita, bo to złe świadectwo jest. Więc to jest autentyczne, to nie wymyśliłem. Ludzie niekiedy tak podchodzą do tego. Słyszałem, że w jakimś zborze facet przyprowadzał kochankę na oczach żony do domu, bił tę żonę i tak dalej. Starsi zboru mówili, że ona ma dalej trzymać się tego męża i tak dalej, być z nim nawet w tym samym domu i cierpieć, że to taki krzyż niesie ona. No, są różne rzeczy, jest separacja i inne, no dajcie spokój, jeszcze dzieci na to patrzą, więc trzeba mieć na uwadze też dzieci. Nasze dzieci mają być zachowane dla Chrystusa i warto mieć taką postawę, żeby dzieci ratować. Mam znane świadectwo, tu niedawno była chyba w wakacje ta Asia, dawna Kosicka i ona, nie, teraz Kosicka jest. A była kiedyś Szorc. I przecież były problemy z jej mężem, ale to chodziło o to, że popadł w alkoholizm. Ciężko się żyje z takim człowiekiem, rzeczywiście. I ona, jak zrozumiała, doszło głęboko do jej serca, że ma jakby umrzeć dla siebie, a żyć już dla Boga i żeby ratować swoje dzieci, to wybrała taką drogę, że nie rozwiodła się z tym mężem, walczyła o niego cały czas i po iluś tam latach on się nawrócił i przestał być alkoholikiem, a dzieci służą Bogu, żyją dla Chrystusa. Mimo to niektórym to się nie podoba. Znałem takiego brata, któremu się nie podoba takie poświęcenie. Niektórzy ludzie myślą, że my jesteśmy powołani tu, żeby szczęśliwe życie wieść. Że Bóg nas zbawił i chce nam dać raj na ziemi. Tutaj. Natomiast nauka apostolska mówi, że mamy przejść przez wiele ucisków, żeby wejść do Królestwa Bożego. Musimy przez wiele ucisków przejść. Trzeba być tego świadomym. I też w Starym Przymierzu Mojżesz pozwolił dawać list rozwodowy, odprawiać sobie żony. Jak znalazło się, tak zagadkowo pisze, coś odrażającego u tej kobiety. Już później nigdy nie mogła ona do niego wrócić, bo to by było obrzydliwością, bo jak odrażająca, to odrażająca rzecz. Nie wiem czemu, ale tak akurat zarządzono. I gdy pytali Żydzi Jezusa, dlaczego Mojżesz dał taką klauzulę, to Jezus powiedział, z powodu zatwardziłości waszego serca. Czy to pokazuje, że mogą być sytuacje, że ktoś się poświęca, Nie musi, można powiedzieć. Nikt go nie zmusza do tego. On w sumieniu uważa, że ma walczyć za tą drugą osobę, która aktualnie może coś z nią nie tak jest. Tak? I nikt nie powinien zmuszać i powiedzieć się rozwieć, a już nigdy nie doradzać, bracie i siostry, nie doradzajcie takim wierzącym, że on może sobie wziąć drugiego męża albo drugą żonę. Bo dla mnie nawet tacy doradzali dwaj bracia z Ameryki, że ja mogę tak zrobić na przykład. Ja mówię już o osobistych rzeczach tutaj. I to jest nauka z piekła rodem. Tu tak apostoł Paweł nie uczy. Popatrzcie, on mówi w 11 wersecie, a jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna. Tak samo dotyczy facetów. Ma zostać, koniec. Nie wyszło, to nie wyszło, a nie sobie szukać drugiego egzemplarza, że tak powiem. I jakieś marzenia rozwijać i tak dalej. Znamy historię takich ludzi, którzy tak sobie właśnie takie rozumienie tego tekstu fałszywe otworzyło drzwi, mnóstwo rozwodów się zaczęło w chrześcijaństwie i różnych okropnych rzeczy. Ktoś sobie pomyślał, że teraz lepszego męża weźmie albo lepszą żonę i tak dalej. I czasami nawet tacy ludzie chodzą po tych rozwodach do tego samego kościoła. To jest zdumiewające po prostu. W tym samym zborze siedzą po przeciwnych stronach, pewnie gdzieś w kątach innych sali. Tacy ludzie, to jest tragedia. Według mnie to jest okropna tragedia współczesnego kościoła i za nią odpowiadają fałszywi nauczyciele. Trzeba tak od razu zaznaczyć. Którzy mówią, że Paweł daje tu klauzulę taką, że można sobie, że jesteś wolny i w takim razie możesz się ożenić drugi raz. Zobaczcie, czy tak on tu mówi. Mówi tak, w 14 wersecie, znaczy 15 weźmy, 15. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Tu nie ma sugestii w tym wersecie, że teraz Paweł sugeruje, to dobra, niech on się rozwiedzie, a ty weź sobie drugą żonę, czy drugiego męża. Nic z tych rzeczy. Absolutnie. Na przykład Kenneth Hagin tak naucza, trzeba zaznaczyć, wydał nawet książkę taką o tym i nawet taki jeden z tytułów rozdziału, kto ma rację, Paweł czy Jezus? Sobie wyobrażacie, żeby tak porównywać? W ogóle przystawiać Pana Jezusa do Pawła? Jeszcze? To jest po prostu, no, w głowie się nie mieści. A jeszcze tutaj sugerować, że on mówi, że może sobie drugi raz sobie się żenić, to jest absolutnie wpisywanie w tekst, bo Paweł wcześniej w 11 wersecie wyraźnie powiedział, że niech pozostanie niezamężna, albo niech się pojedna. I tak samo to dotyczy takiego wierzącego człowieka. Dlatego nie ma takiej opcji w ogóle tutaj. Jeśli chodzi o powtórne jakieś małżeństwo. Nawet jeżeli jedna ze stron popadnie w cudzołóstwo, czyli zdradzi już w małżeństwie, to druga osoba nie może, nawet jak weźmie rozwód, ma prawo wziąć rozwód. Chociaż jakby nie będzie miała zatwardziłego serca i będziesz iść w duchu nowego przymierza, ja wierzę, że nie musi. Że może być w separacji czy coś i walczyć o tą drugą stronę, sama będąc w samotności właśnie. I są takie przypadki, o których mówi David Wilkerson gdzieś w swoim kazaniu. Po prostu można się pobeczeć tam, jak się słucha tego kazania. Tam człowiek, coś się stało żonie takiego wierzącego człowieka. Ona też była wierząca, ale najpierw alkoholizm popadła, później gdzieś tam jak piła, to i z facetami była i straszne rzeczy. I on bardzo ją kochał i czekał na nią. Wilkerson mówi, że nie rozumiał takiej miłości. To jest miłość po prostu, że wynosił ją z szynku na plecach i zabraniał ludziom wyśmiewać tę kobietę, ochraniał ją i nie pamiętam, czy ona się tam nawróciła. Chyba się nawróciła przed śmiercią jakoś tam niezadługo. No. I bardzo o nią dbał i wszyscy widzieli i byli porażeni taką miłością. To jest przeciwne niż coś takiego, że ktoś sobie robi to, co mu wygodne po prostu. I ludzie mówią, tak, tak, Bóg cię kocha i ty rób, co tobie wygodne. I takie nauczanie teraz możemy słuchać w tych czasach. I później mamy nauczkę za to nauczanie, że mnóstwo się dzieje takich okropieństw właśnie i zgorszenia, Na przykład w Ameryce Kościół ma więcej rozwodów niż w świecie ludzie mają teraz, współcześnie. Przez tego typu różne nauczanie. I poza tym małżeństwo jest przymierzem, my musimy rozumieć. I tutaj zerwanie przymierza jest bardzo poważna sprawa. Jak ktoś by teraz sobie się zastanawiał, ale przecież Pan Jezus powiedział, że jak za wyjątkiem wszeteczeństwa można opuścić i że jest wolny wtedy człowiek, jak właśnie ktoś go tam zdradzi. To nie o to chodzi. Wszeteczeństwo jest to słowo, które dotyczy właśnie głównie pozamałżeńskie. To nie jest zdrada małżeńska. Czyli wszeteczeństwo byłoby na tym polegało, że ktoś odkrył po ślubie, żona mu mówi, że jest dziewicą, powiedzmy, a po ślubie odkrywa, tak w Izraelu to było, odkrywa, że nie ma dowodów jej dziewictwa i właśnie wtedy to jest powód do rozwodu. To jest jedyny, przed ślubem. Natomiast w trakcie małżeństwa cudzołóstwo nawet jednej ze stron według Jezusa nie uprawnia do tego, żeby się rozwieść i sobie wziąć drugą osobę. Absolutnie. To jest fałszywa nauka i tutaj o tym bardzo dobrze naucza Paulson. Dawid Paulson też, gdy był w Polsce, tu ostatnio miał konferencję, na której te sprawy bardzo wyłuszczał, bardzo dokładnie i warto z tym się zapoznać, dlatego że dla mnie to było na przykład szokiem to, co wtedy słuchałem w nauczanie tego brata. Takie proste wzięcie słów Jezusa, który dla nas niby ma być najwyższym autorytetem, ale jak co do czego się przychodzi, to czasami nie chcemy takiego autorytetu. Nie chcemy czegoś, co by było powodowało, że będziemy mieli cięższe życie, że jakieś doświadczenia i inne rzeczy. Ale niekiedy tak jest. Niekiedy tak bywa w życiu chrześcijanina. Zobaczcie tam ci bracia, nasze siostry, co są prześladowani, gdzie muzułmanie mogą wpaść na takie spotkanie, jak tutaj z karabinu wystrzelać kogoś albo rozwalić łeb maczeto czy coś takiego i pobiegną ze śmiechem. Co oni mają powiedzieć? Dlaczego my na przykład jesteśmy bardziej uprzywilejowani teraz i nam głowy nie rozwalają maczetami, a dla nich rozwalają? Czy to jest sprawiedliwe z ich punktu widzenia? Zastanowić się trzeba nad tym. Tak samo jeżeli coś przychodzi i diabeł gdzieś zaatakuje człowieka czy rodzinę, no to trudno, mamy walczyć. Każdego z nas diabeł atakuje, Biblia mówi, i mamy swoje zmagania i jeżeli ktoś sobie wyobraża, że z Chrystusem to będzie lekko, łatwo i przyjemnie, to on pomylił adresy po prostu. Bo trzeba będzie się modlić i wołać do Pana. Zgadza się? Gdy jest ciężko, wzywaj mnie, Bóg mówi. Ja odpowiem na Twoje wołanie. Brakuje Ci sił? Od kogo siły pochodzą? Od Boga. Moc należy do Boga i my z Niego mamy czerpać nasze siły. Trzeba o tym pamiętać. Właśnie w tych czasach, w których się znaleźliśmy, w tych trudnych czasach. Jest też nagroda dla tych, którzy są tacy właśnie, jak wspomniałem o Asi tutaj. To jest duża nagroda. Widzieć dzieci, które kochają Boga, idą za Bogiem, dożyć tego, że druga strona w małżeństwie się nawróci. Po prostu znałem jeszcze inną kobietę, która miała męża alkoholika, już tu kiedyś opowiadałem o tym. Nawrócił się człowiek. Na czatach rozmawiałem z inną taką panią, ona najpierw narzekała na tego męża swego, że nie chce w ogóle o Bogu słyszeć. Później on się okazuje, zaczął słuchać. Nie tak dawno była wiadomość, że jest to chrzczony facet i idzie za Bogiem po prostu. No. Ale w międzyczasie ta kobieta już myślała nawet o jakimś jednym wierzącym. Był taki fajny brat, pomagał jej, usługiwał. I ja pamiętam, jak z nią rozmawiałem, mówię, ty, już my byliśmy na tym, mówię, ty uważaj. Już tutaj jakieś zakochanie się wkradło, a ta mówi, to co, tylko mi nie wolno być szczęśliwej. Słuchajcie ludzie, co ludzie wymyślają? Takie rzeczy, no ja słucham czasami, rozmawiam z chrześcijanami, takie do głowy przychodzą różne pomysły. No, czasami, kiedyś jeden brat też żonaty do mnie coś mówi, że jakaś siostra na niego tak się patrzy na nabożeństwie. Ja tak na niego popatrzyłem, on... A twój precz, szatanie! No bo niekiedy ludzie głupieją. Coś im tam bzdura się w głowie po prostu. I najgorzej, jak to zacznie kiełkować. Jak to zacznie gdzieś tam w tym dojrzewać, tak? I teraz Tutaj właśnie, jeśli mówimy o walce duchowej, to jest bardzo ciekawe. Bóg nie planuje dla nas walki, żebyśmy rozpoznawali demony nad Oleckiem, jakieś duchy terytorialne i inne. Ty lepiej zobacz w swoim domu po prostu, tak? Co można pożytecznego zrobić? Puste słowa tylko straty robią, a każda pożyteczna rzecz wykonana to jest zysk. Biblia tak uczy. Możemy patrzeć o wychowaniu naszych dzieci, pomoc dla nich w szkole, w nauce, żeby charakter im się do pracowitości szedł, do koleżeństwa, do dobroci, zgadza się, do tych chrześcijańskich cech. I dlatego mamy przebywać też z naszymi dziećmi, z naszą żoną, rodziną i tak dalej, coś wspólnego robić. To jest bardzo ważne. Mamy pole pracy zawodowej, gdzie mamy się rozwijać i to są bardzo fajne boje. To są walki. I tutaj jest walka duchowa. Nie jakaś urojona z wiatrakami, jak Don Kichot się przebrać w zbroję i hurra, jadę na jakiegoś wiatraka i dzidowalę go i tam kręci mnie później, tam w kółko ludzie się śmieją, co to za dziwoląg tam. On walkę toczy jakąś. Jako ty walkę toczysz, człowiecze. Tutaj apostolska nauka nie mówi o takich dziwolągowatych walkach, tylko mówi, to jest naprawdę zmaganie. Pewien brat napisał książkę dla mężczyzn, jaka walka, jak boje się toczy z porządliwościami. On opisuje, że jedzie samochodem, jakieś kobiety tam biegają, jogging, to odwraca oczy w drugą stronę. Czy coś, no, w imieniu Jezusa tam gromi i inne. No, walka, bój, facet toczy boje. I my toczymy różnego rodzaju boje w naszym życiu. Trzeba tylko je rozpoznać, o co chodzi, i wziąć tą walkę, toczyć razem z Chrystusem. To jest bardzo ważne dla nas. Także jednym z polów bitew to jest właśnie o to, żeby się nawróciła druga ze stron w małżeństwie, która nie jest nawrócona, i żeby dzieci były pozyskane dla Boga. I właśnie tutaj Paweł mówi, że ta strona wierząca jakby uświęca nawet tę niewierzącą stronę i dzieci są święte, tak? Ale to zakłada, że ten wierzący będzie się troszczył o te dzieci, będzie im mówił o Chrystusie, będzie modlił się, okazywał miłość, ochraniał ich życie duchowe właśnie. W ten sposób będzie się zachowywał, a nie, że weźmie to jako no, święte są i już i włączy im pornograficzny film albo coś takiego. Kiedyś byłem świadkiem takiej sytuacji, mówię, czemu to dzieciom włączacie? A mówi osoba wierząca, niby mówi, wszystko co ludzkie nie jest mi obce, żeby zobaczyły dzieci. No, no jak tak się podchodzi do sprawy, no to później się ma owoce tego. Później są owoce i to są straszne owoce właśnie, trzeba zaznaczyć. Jednak mimo naszej walki, którą możemy mieć o nawrócenie osoby. To jest tak samo jak nawrócenie kogoś gdzieś, kto jest naszym przyjacielem, jakimś znajomym, czy w ogóle jakimś człowiekiem, którego Bóg położył nam na serce. Paweł tu mówi bardzo ciekawie. W 16 werset. Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? No ktoś by powiedział, jak to skąd? Z dziejów apostolskich wiem. Przecież tam powiedziane, Słowo Boże, uwierz w Jezusa, będziesz zbawiony ty i twój dom. Tak? Ktoś tak mówi. Ja słyszałem takich kaznodziei, którzy tak mówili. Przychodzi kobieta i martwi się o swoje dzieci nawrócone i kaznodzieja mówi, że Słowo Boże mówi, że będziesz zbawiona ty i twój dom. Sorry. To nie jest wykładnia Pisma Świętego, to co robią ci ludzie. Takie wykładanie jest prostackim wykładaniem, dlatego że tam było słowo, które powiedział Paweł do stróża więziennego. Tej samej nocy tam głosił słowo wszystkim domownikom zebranym i wszyscy oni się nawrócili. To było słowo prorocze w danym momencie. Jeżeli to jest słowo prorocze, a najlepiej, żeby takie słowo osobiście ktoś otrzymał, zgadza się? To jest jego osobista obietnica od Boga. Jeżeli ma, okej, możesz się cieszyć z tego. Natomiast ludzie, którzy zaufali temu słowu, a dalej, że to jest uniwersalne do wszystkich chrześcijan, że zbawiony będziesz ty i twój dom, a później nie zajęli odpowiedniej postawy i może tak się stało też, że bardziej ukochali rodzinę niż Chrystusa. Trzeba to zaznaczyć. Bywa taka sytuacja. Niestety, to jest bardzo przykre, ale niektórzy tak się troszczą niby o swoją rodzinę, że po prostu antyświadectwem mogą być. Zaniedbują swoje obowiązki, które mają dla Chrystusa. I trzeba pamiętać, Jezus powiedział, kto bardziej miłuje swoją matkę, swego ojca, swoje dzieci niż mnie, nie jest mnie godzien. Trzeba się zastanowić, nie jest mnie godzien, to znaczy, że nawet w niebie się nie spotka z Jezusem i pewnie nie trafi do nieba, ja myślę. Jak nie godzien, to nie godzien. I to jest bardzo poważna sprawa tutaj. Nasza miłość do Jezusa musi być tak płomienna, że to, co robimy, ta najlepsza miłość dla rodziny, ma wyglądać jak nienawiść. Taki ma być kontrast. Jeżeli jest inaczej, jeżeli robimy dla Boga na aby albo byle jak, to jest, niech Bóg ma w opiece takich ludzi. Staniemy przed Trybunałem Chrystusa i odpowiemy za to. Trzeba wiedzieć. Ale więcej jeszcze, człowiek, który zaniedbuje swoje prace dla Chrystusa, to diabeł czyha na takiego, już widzi, że on osłabł i chce go dobić. Czy wy myślicie, że diabeł, jak widząc, że jesteś słaby, to będzie miał litość? On powie, to tego nie będziemy dobijać, on na razie taki słaby. Idziemy do jakiegoś mocnego, może go podważymy. Nie. On przyszedł kraść, zażynać i wytracać i nie ma żadnej litości w tym. I bez pardonu chce ciebie czy mnie zniszczyć. I służyć Bogu nie możemy w ten sposób, że tylko sobie domek swój tam i tak dalej, w rodzince sobie służymy niby, ale nasz dom ma służyć Panu też. To nie przeszkadza, żeby odwiedzać się wzajemnie, żeby głosić Ewangelię, można brać dzieci, dzieci się bawią z dziećmi, a wierzący gdzieś tam usługują. I to jest możliwe właśnie, takie życie właśnie z Bogiem. I ja sądzę, że Paweł też zachęca nas do takiego życia tutaj w tym fragmencie, że jest uświęcony, ten niewierzący jest uświęcony, ta osoba, ta żona na przykład się modli, błogosławi tego męża po prostu, ochrania go swoimi modlitwami. To jest duża pomoc, on by zginął bez tego po prostu, szybko by był w ogóle unicestwiony, a tak jeszcze jest nadzieja, ktoś się wstawia za nim. Te modlitwy, nawet jeżeli ktoś z wierzących odejdzie wcześniej z tego świata, ten zostanie, mogą za nim pójść jeszcze i jest nadzieja na nawrócenie. I my nie możemy warunkować naszej służby Panu, czy druga strona się nawróci. Nie możemy tak mówić do Boga. Z Bogiem nie gramy w jakieś klocki czy w kulki i powiemy, no to ja się obrażę, Pan Bóg mi nie dał tego albo tamtego. O, się nie wypełnia, to ja dziękuję za takie coś. Słuchajcie, co to ma znaczyć? To jest cielesność. Jeżeli ktoś tak sobie myśli, to jest po prostu wpada w cielesność i to jest absolutnie, nie można tylko mieć jedno pole walki jakieś, bo zwariujesz, ja tak powiem. O, tak samo jak u nas był taki kiedyś naukowiec i on pisał doktorat i tylko o doktoracie. Był kawalerem, myślał tylko o doktoracie, później już wpadł w taką pułapkę, że zaczął przecinki poprawiać, tam tylko kropki szukać, gdzie co tam jeszcze zamieniał, aż w szpitalu dla wariatów się znalazł po prostu. I mój znajomy powiedział, że to normalne, bo widzisz, mówi, my mamy żonę, żona mówi, ty myślisz o czymś tam problemie jakimś naukowym, on mówi, trzeba po ziemniaki lecieć. I mówi, ty się ciesz, że taką masz możliwość. Sobie to przypominam, jak gdzieś idę do piwnicy po ziemniaki czy gdzieś, bo to całe szczęście, że ty masz jeszcze coś innego do zrobienia i ktoś ci coś powie, żeby cię wyrwać z takiego jakiegoś kamoku, bo naprawdę taki perfekcjonizm, takie dążenie do doskonałości gdzieś, tak samo jak ktoś mówi, to jest moja praca, to moja walka, ja nic innego nie widzi. No daj spokój, człowieku. Są różne pola walki i trzeba patrzeć na wszystko, co Bóg daje nam, a nie tylko się w coś jedno zapatrzeć. Ja wierzę, że Bóg jest sprawiedliwy i jeżeli nawet czy te dzieci odwleka się ich nawrócenie, czy ten mąż, czy żona i tak dalej, to Bóg sprawiedliwy daje satysfakcję człowiekowi, który pełni Jego wolę. I on może być spełniony, może być radosny, mimo że jednocześnie ma nas, tak jak Paweł mówi, takie brzemię, że nosił ten Izrael odwrócił się od Boga w całości, powiedzmy, tylko część Żydów się nawróciła i Paweł bardzo mocno to przeżywał, ale jednocześnie miał pełnię radości. To jest bardzo, bardzo ciekawy taki paradoks. I to jest możliwe właśnie. Takie życie jest możliwe. Biblia mówi, że jest. I my mamy go szukać, a nie się zacietrzewić w coś, dlatego że może to być po prostu powodem naszego upadku później, tak? I jakiegoś zgorszenia także dla innych ludzi, sprowadzenia ich na złą drogę. I teraz tutaj w tym fragmencie jeszcze dokończymy osiemnasty werset. Był ktoś w chwili powołania obrzezany, niech nie ukrywa obrzezania. Był ktoś w chwili powołania nieobrzezany, niech się nie obrzezuje. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych. Tak, to jest sedno sprawy. Przestrzeganie Bożych przykazań. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany. I w tamtych czasach byli jeszcze niewolnicy. Tu czytamy, zostałeś powołany będąc niewolnikiem, nie trap się tym, ale jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj z tego. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. To jest wielka myśl. Teraz już służysz Chrystusowi, nawet wykonując jakąś nudną pracę. To jest znana historia, tym facecie, co śrubkę dokręcał i pomyślał, że chyba już machnę ręką na tą pracę. Co to za praca? Tylko śrubka taśmą jedzie, dokręca, śrubka. Ale zrozumiał, że służy Chrystusowi, to później się cieszył. Każda śrubka mówi, następna śrubka dla Chrystusa. I tak już dla Pana Jezusa te śrubki dokręcał. To jest zupełnie inne myślenie. Drogoście kupieni, werset 23 mówi, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Pamiętam historię, kiedyś pewna siostra aż płakała, że jakaś jej córka właśnie stała się niewolnikiem ludzi. Chodziło jednego człowieka, który ciągle uważał, że trzeba nim się opiekować, trzeba ciągle przy nim być, pocieszać, zachęcać, pomagać w pracach domowych i tak dalej. I może tak ktoś zrobić, takiego niewolnika sobie znaleźć. Właśnie. Jak tylko coś tam widzi, że ten chce gdzieś iść, to nagle moje serce, no, a głowa boli, tam jeszcze coś, jakieś kołatanie czuję albo coś. Słuchajcie, no takie, tak można. Jak widać, że kogoś nabierasz na takie, trzeba powiedzieć, nie ze mną Brunner te numery. To jest dobry tekst, wiecie? Dobry, te czasami do wierzących można też użyć. Mi się podoba. To nie jest z Pisma Świętego, ale dobry tekst. Na takie sytuacje po prostu. I szczególnie na przykład jak ktoś się obawia, boi się śmierci, słuchajcie, to jak my go mamy pocieszyć, jak się boi śmierci? Lepiej, żeby się nawrócił porządnie. Porządne nawrócenie, to Stasiek kiedyś, pamiętam, opowiadał świadectwo swojej babci, tak, co się bała śmierci. Jak usłyszała Ewangelię, to jeszcze jak się modliła, to obok chyba babcia podsłuchała. I też się modliła. I obie babcie dostały pokój. To jest ciekawa historia. Natomiast jak ktoś jest, nie chce słuchać Chrystusa, nie chce iść za Nim i tak dalej, to nie ma pokoju bezbożny, Biblia mówi. Trudno. Trudna sprawa, niech sobie sam radzi. Było mu powiedziane co i jak. Ja uważam, że my mamy być tu bardzo stanowczy jako wierzący ludzie w tej sytuacji. I pamiętajmy, że nie zaplanował Bóg dla nas, żeby być niewolnikami ludzi. Przynieś, wynieś, pozamiataj i tak dalej, bo jesteś chrześcijaninem. Ukazuj to, ukazuj tamto. Co to ma znaczyć? A ty to co zrobisz? My mieliśmy kiedyś takiego znajomego, wierzącego niby. On tak się zachowywał. On chciał u ciebie nocować, musiałeś go przyjąć, chciał zjeść, to musiałeś nakarmić, a on nic nie musiał robić. I na wszystko to tylko wypominał, że jak coś, to nie masz miłości. Taki artysta, takich też możemy spotkać. I co wtedy zrobimy? Będzie sobie jadł, nocował gdzie chciał i co chciał, może z domu zabierał jeszcze, bo to brat jakiś. To jest turkuć podjadek, tak? Chyba nazywają takich. I podsumowanie, 24 werset. Bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w tym stanie, w jakim został powołany. że Paweł sugeruje, że to nie jest nasz problem, że ktoś był tam niewolnikiem, czy w Polsce żyje. Niektórzy mówią, że to problem, że my urodziliśmy się w takim kraju i w tym czasie jeszcze nie za króla Sasa na przykład, no ale teraz się urodziliśmy i może to nasz problem. Problem w czym innym, Paweł mówi, tutaj chce zasugerować, Cię Bóg powołał, jesteś należy do Chrystusa, szukaj teraz tego bogactwa w Chrystusie, które dla Ciebie przeznaczone jest i ono jest niezależne od tego, jakich tam masz w rodzinie i tak dalej, ludzi, jak Ciebie tam wychowywali, czy mama na czas Ci pieluszkę przywinęła, czy nie przywinęła, po prostu to już nie powinieneś tam badać z przeszłości, czy babcia była czarownicą, czy nie była na przykład, czy jeszcze jakieś tam inne. Jesteś teraz nowym stworzeniem w Chrystusie i masz od Boga nowe rzeczy dla siebie i ciesz się z tego nowego, miej takie, taką postawę dziękczynienia, błogosławienia właśnie i radowania się z tego, co Bóg czyni w twoim życiu, a On na pewno pokaże dla nas, co mamy, gdzie mamy pracować, gdzie mamy służyć, co mamy robić i będziemy mieli w tym satysfakcję. Powstańmy teraz.